Podcast naukowczyni o dziewczynkach. Czym jest dziewczyńskość? Czego dowiadujemy się o dziewczynkach ze współczesnych badań? Jaka jest ich codzienność? Opowiadają panelistki pierwszej konferencji naukowej na temat dziewczynek w Polsce. Posłuchaj podcastu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Doktorka Anna Czernow, literaturoznawczyni, prezeska polskiej sekcji IBBY, opowie o dziewczynskich bohaterkach, które bardzo chcą albo bardzo nie chcą dorosnąć.
Taką ramę bardzo zgrubnie zarysowaną, metodologiczną, chciałabym jako nią wskazać dociekania mi Österlund, Ewe Söderberg i Bodil Forsmark, czyli takiego szwedzkiego namysłu nad dziewczyńskością w literaturze. Tam już od wielu lat funkcjonuje zespół badawczy, który bada literaturę i właśnie girlhood studies. Ta rama prezentuje dziewczyńskość jako opowieść. Dziewczynka jest opowieścią według tych badaczek, ponieważ inne, można powiedzieć, takie prawdziwe dziewczynki albo dziewczynki społeczne, dziewczynki prawne, bardzo trudno dookreślić jakby granice tej dziewczyńskości i ją zdefiniować w związku z tym, to posługując się narracjami, opowieściami o dziewczynkach zawartymi w literaturze, da się je steoretyzować i niejako wchodząc na terytorium literatury, teoretyzujemy dziewczynki i wracamy, można powiedzieć, z tym właśnie teorią, która nam się w ten sposób urodziła. I ja spróbuję coś takiego dzisiaj zrobić, to znaczy zacznę od literatury, a przejdę do biografii. I teraz, co jest moim zdaniem najważniejsze? Co tak naprawdę odwraca Pipi Pończoszanka w stosunku do Alicji i do Ani? Otóż Alicja i Ania obie dojrzewają. I de facto w książkach o nich o to właśnie chodzi. Tak jak właśnie napisała tutaj Jenny Jarlsdotter Wikström, że dziewczynka jest procesem, jest becoming woman i tak naprawdę w konstrukcie dziewczynki to stawanie się jest wpisane w ten konstrukt. I zarówno Alicja w bardzo symboliczny sposób, które to symbole można prześledzić w powieści, jeden z nich tutaj zobrazowałam aktem nakładania sobie korony, czyli taką koronacją na królową z Alicji po drugiej stronie lustra. I Ania oczywiście również już pod koniec Ani z Zielonego Wzgórza, one obie dojrzewają. Alicja dojrzewa symbolicznie, dojrzewa w wierszach, które stanowią ramę do powieści o niej. Ania dojrzewa dosłownie. Przez to między innymi, że traci na przykład swoją gadatliwość, traci trochę swoją ruchliwość, zostaje jej ambicja, ale ona też zostaje poskromiona, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, że Ania rezygnuje ze stypendium po to, żeby zająć się ślepnącą Marylą po śmierci Mateusza. I one właśnie w ten sposób, obie w jakiś tam sposób dojrzewają, a Pipi nie dojrzewa. Niedojrzewaniu Pipi jest bardzo dużo miejsca w Pipi Pończoszance poświęcone. Na końcu Pipi i Anika połykają i Tomi też tabletki z arbuza. Nie wierzymy w nie jako dorośli, sceptyczni czytelnicy, ale stanowczo wierzymy w to, że Pipi nigdy nie dorośnie. Tomi i Anika zdecydowanie tak, Pipi nie. I teraz ostatnią dziewczynką, o której chciałabym wspomnieć, która jest wpisana moim zdaniem w kreację Pipi Pończoszanki, jest sama Astrid Lindgren. Astrid Lindgren bardzo długo opowiadała o własnym dzieciństwie, jako takiej krainie szczęśliwości, o własnej rodzinie, jako takiej cudownej, wspaniałej rodzinie. Dopiero jako ponad 70-letnia osoba zdecydowała się zacząć mówić o mrocznych aspektach swojej dziewczyńskości właśnie i swojego dojrzewania. Astrid Lindgren dojrzała między innymi zachodząc w ciążę w wieku lat 18, a nawiązując romans prawdopodobnie wcześniej, bo ona jako 16-latka zaczęła pracować z tym człowiekiem, z Reinholdem Bloombergiem. Urodziła to dziecko, została wypędzona z domu poniekąd i no, miała bardzo ciężkie przejścia. Polecam niedawno wydaną biografię Andersena. Tam jest wszystko na ten temat napisane. Tu jest zdjęcie Astrid z Lassem, świeżo odzyskanym synkiem, który jest po traumie oddzielenia go od matki, która go wychowywała, matki zastępczej, przez 4 ostatnie lata. Wydają się bardzo zadowoleni, ale jest im głodno. Cały czas zmieniają pokoje. Rodzice Astrid nie chcą małego u siebie widzieć, ponieważ boją się skandalu we wsi. Manuskrypt Pipi powstał w czasach wojny i był zdecydowanie gestem buntu wobec Hitlera, wobec Stalina, wobec warunków wojny. Był gestem buntu wobec literackich dziewczynek, ale był też gestem buntu wobec własnego życia Astrid. Co się dzieje w 1944 roku, kiedy manuskrypt zostaje spisany i wręczony córce? Astrid dowiaduje się, że mąż ją zdradza. Mąż, za którego wyszła, prawdopodobnie również dla bezpieczeństwa, żeby zabezpieczyć życie swojemu synowi, żeby troszeczkę stabilności samej uzyskać. Była wtedy przed debiutem, absolutnie nie miała pieniędzy i tak dalej. I właśnie ten mąż latem oświadcza jej, że się zakochał i chce odejść, chce się rozwieść. A w tamtych czasach, w 1944 roku, kobieta z dwójką dzieci, mąż rozwodzący się, no nie była to, można powiedzieć, różowa perspektywa. Udaje się to poskładać, nie wiemy za jaką cenę, nie ma tej ceny opisanej w zapiskach, udaje się to posklejać, ale pokazuje to, że w tej Astrid tak naprawdę obok tych wszystkich innych person, które może bardziej chciała eksponować, widniała taka malutka Annika z Pippi, która była bardzo poskromioną, bardzo ujarzmioną i bardzo wytresowaną dziewczynką. Dziewczynką, która no załamywała się, można powiedzieć, przez kolejne niedogodności życiowe. Tu mamy Astrid, która razem z Ingrid Nilsson nagrywają serial z 1969 roku. Sture Lindgren, czyli mąż Astrid, już wtedy nie żyje. Astrid jest już znana i bogata i oświadcza wszem wobec pytana, że żadnych więcej mężów w jej życiu na pewno nie będzie. Czyli wybita już na niepodległość dziewczynka.
Więcej o dziewczynkach przeczytasz na portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.